wspomniała Pani, że obserwowała Pani media rosyjskie, w tym media społecznościowe. Mhm. Jakie są teraz reakcje?
Pierwsza reakcja to była taka reakcja, że umarła nasza nadzieja. Nawalny dla większości opozycji rosyjskiej, bo to ona tymi takimi u nas ogólnie dostępnymi narzędziami się posługuje, bo większość z tych narzędzi jest w Rosji zakazana w tej chwili. Oczywiście Rosjanie śledzą i mają konta i tak dalej, ale to wszystko jest utrudnione, to wszystko jest przygłuszane, trzeba VPN-ów i tak dalej, żeby się tym posługiwać, ale większość tej opozycyjnie czy alternatywnie wobec Putina nastawionej publiczności właśnie tak się odzywała. Umarła nasza nadzieja. Natomiast z pewną nadzieją zauważyłam, że wczoraj to się troszeczkę zmieniło, dlatego że pojawiła się wypowiedź również opozycjonistki, uczestniczki grupy Pussy Riot, która znana jest ze swoich akcji również przeciwko Putinowi, która powiedziała, że tak, nadzieja umarła, ale urodziła się odpowiedzialność.
No właśnie, można zadać takie prowokacyjne pytanie, czy Aleksiej Nawalny jest groźniejszy dla Putina żywy, czy martwy? Bo no, różne głosy się tutaj odzywają i może się okaże, że wręcz odwrotnie, że to może być większe zagrożenie niż no, funkcjonowanie Nawalnego w jakichś tam ramach, ryzach tego obozu, w którym przebywał.
Tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że on nawet z tego obozu umiał ludzi mobilizować. A taką chyba jedną z ostatnich akcji, którą proponował czy propagował, to była akcja taka, żeby na te pseudowybory, które nam się w marcu szykują, prezydenckie, rosyjskie, żeby wszyscy ci, którzy chcą głosować przeciwko Putinowi, poszli w niedzielę o godzinie 12 do lokali wyborczych, bo rosyjskie głosowanie jest w tej chwili trzydniowe i tak, może być internetowe również, tak? Więc chodziło o to, żeby to był właśnie ostatni dzień głosowania.
I na drugiego kandydata.
Tak, na jakiegokolwiek innego oddać głos, prawda? I ta akcja zaczęła mieć ogromne poparcie, tak? W sieci się poniosła bardzo mocno i ludzie zaczęli o tym mówić, że właśnie tak trzeba zrobić. Więc na pewno za życia był groźny, bo przypominam, że Nawalny to był chyba jedyny człowiek, któremu udało się stworzyć sieć obejmującą całą Rosję. Ludzi, którzy działali, którzy organizowali komitety wyborcze, którzy organizowali protesty. Natomiast teraz niewątpliwie to się stała legenda. I widać to właśnie i w mediach społecznościowych różnego rodzaju, i w tych mediach niezależnych, ale widać to również w tym znaczącym milczeniu Kremla, prawda? Putin tak jak nie wymawiał jego nazwiska, tak go nadal nie wymawia. To takie wręcz, powiedziałabym, sakralne trochę, tak? Takie chowanie wroga, nawet w ten sposób.
Ale słyszałam takie głosy, że jednak znacznej części społeczeństwa rosyjskiego udało się obrzydzić jednak Nawalnego. Różne złe rzeczy o Nawalnym jednak media rosyjskie, te oficjalne, opowiadały przez lata i do pewnego stopnia ten wizerunek udało się przynajmniej wśród części społeczeństwa rosyjskiego wykreować.
Tak, Nawalny miał bardzo duży negatywny elektorat potencjalny, opluwany przez wiele lat, oskarżany, kreowany na głównego wroga, ale zauważmy, że jednak jego śmierć wywołała ogromne poruszenie w Rosji, na tyle, na ile w tej sytuacji mogła wywołać. Mamy bardzo wyraźnie niosącą się falę protestów, to znaczy protestów. Co to znaczy protest teraz w Rosji? No to jest chociażby, w tej chwili mamy już ponad 100 miejsc chyba zanotowanych takich, że ludzie idą składać kwiaty w bardzo określonych miejscach, to znaczy pod pomnikami ofiar totalitaryzmu, represji stalinowskich. Tak? Czyli jest również konotowane w ten sposób, jako ofiara politycznych represji.
Zaczęłyśmy rozmowę od tego, że powiedziała Pani o wizerunku Nawalnego, który jest inny w Europie, trochę inny w Polsce i inny w Rosji. Na ile Rosjanie mają dostęp do informacji takich oficjalnych, niezależnych, bo tu też Ula wspomniała o tym wizerunku Nawalnego przetwarzanym przez rosyjskie media. Na ile Rosjanie mogą mieć dostęp do tego wizerunku, o którym pani nam opowiadała?
No i to teraz zależy od tego, o której Rosji mówimy. Dlatego, że jest taka jedna z badawczyń rosyjskich, która już kilka lat temu ukuła taką teorię czterech Rosji. I jeżeli mówimy o Rosji metropolii, to znaczy tych miast ponad milionowych, to tam ludzie wszystko wiedzą. To znaczy to jest absolutnie jasne, prawda? Ta druga Rosja to jest taka Rosja, powiedzmy, takich miasteczek, monomiasteczek skupionych wokół jakichś zakładów przemysłowych. Tam jest gorzej, bo to już jest bardziej prowincjonalne i tam ludzie bardziej zależą od władzy, bo to ona daje pracę, prawda? Trzecia Rosja to jest Rosja prowincjonalna, której nie interesuje absolutnie nic. A czwarta Rosja to jest Rosja republik, powiedziałabym, takich narodowościowych. To znaczy, to jest na przykład Czeczenia w tej czwartej Rosji. I o tej Rosji nie wiemy absolutnie nic, dlatego że wszelkie dane, które o niej mamy, to są absolutnie zafałszowane. I ona jest najbardziej zamknięta, właśnie ta Rosja, ta czwarta.
Pora już powoli kończyć naszą rozmowę, ale jest pani badaczką retoryki stosowanej przez przedstawicieli rosyjskiego życia publicznego. Czy jest jakaś taka retoryczna formuła, jakieś przesłanie, które Aleksiej Nawalny chciałby, żeby wybrzmiało? Może to jest właśnie okazja, żeby właśnie ta jego idea jakoś nie umarła razem z nim.
Było takie hasło, które on promował od dawna, właściwie dwa hasła, o których chciałabym powiedzieć. Jedno to po rosyjsku to brzmi tak: последняя борьба между добром и нейтралитетом, to znaczy ostatnia bitwa, czy rozstrzygająca bitwa pomiędzy dobrem a obojętnością. A drugie hasło to jest promowana przez niego idea szczęśliwej Rosji przyszłości. Więc ja myślę, że wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby to hasło właśnie się sprawdziło. To znaczy, żeby szczęśliwa Rosja w przyszłości nie była zagrożeniem dla całego świata, tak jak jest teraz.
Z tymi słowami zostawiamy naszych słuchaczy, bo to piękna wizja i takie pozytywne przesłanie na przyszłość. Bardzo dziękujemy za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za rozmowę. W studiu była z nami dr Barbara Kozak z Katedry Lingwistyki Stosowanej.